każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Maciej Jackowicz, witam serdecznie fanów czarnego sportu i zapraszam na magazyn żużlowy RZG. Dziś publicystyka, dziś rozmowa z naszym ekspertem o falubazie w sezonie 2020 z Rafałem Drżynkiewiczem, dziennikarzem Telewizji Polskiej, ale najpierw sprawy formalne, tak to nazwijmy, związane z naszym klubem. W studiu Kamil Kawicki z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Dobry wieczór, chciałem powiedzieć. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, 12.30 dopiero.
No właśnie. Kilka dni temu zespół do spraw licencji dla klubów Ekstraligi Żużlowej poinformował o przyznaniu licencji na sezon 2020. I nasz zielonogórski klub otrzymał taką licencję, ale otrzymał licencję warunkową ze względu na bandy, tak to nazwijmy kolokwialnie. No właśnie, dlaczego warunkową i skąd temat tych band? Nie po raz pierwszy podejrzewam, zadaję takie pytanie.
Oczywiście, to jest standardowa procedura. Proszę zauważyć, że bardzo często kluby otrzymują licencje warunkowe z powodu pewnych, nazwijmy to, uchybień infrastrukturalnych, a chodzi o to, że banda pneumatyczna, bo o niej mówimy w Zielonej Górze, czyli ta, która jest na łukach, w sposób naturalny po 7 sezonach bytności i funkcjonowania straciła swoją homologację, bo zgodnie z regulaminem światowym, czy regulaminem norm dla torów żużlowych, maksymalna długość funkcjonowania band to jest właśnie 7 lat. I zostały zawieszone licencje torów i w Zielonej Górze, i w Lesznie, i we Wrocławiu, gdzie jest podobna sytuacja. I teraz do 31 marca 2020 roku stadion przy W69 w Zielonej Górze musi posiadać nową bandę już z aktualną homologacją. I tutaj dzięki przychylności pana prezydenta i dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jesteśmy już po dwóch spotkaniach. Rozmawiamy o pewnych wytycznych właśnie regulaminowych, jakie dzisiaj są wymogi dotyczące właśnie tego ogrodzenia pneumatycznego. No bo tu największą wiedzę ma oczywiście klub żużlowy. No i jakby podsyłamy stosowne dokumenty i wierzymy w szczęśliwy finał. Też jesteśmy w stałym kontakcie z weryfikatorem z ramienia Polskiego Związku Motorowego, panem Leszkiem Dębskim, z którym rozmawialiśmy nie dalej jak przedwczoraj. Więc wszystko wiemy, wszystko mamy proceduralnie pod kontrolą wraz z władzami miasta, za co chciałem serdecznie podziękować. No i tutaj no, wszystko powinno przebiec tak, jak to było 7 lat temu i 14, no bo takie są cykle wymiany band pneumatycznych. Także nad tym teraz bardzo mocno pracujemy.
Czy Ekstraliga Żużlowa nakłada jakieś techniczne uwarunkowania, jeśli chodzi o montaż tych band? Ma być wyżej, niżej? Pan powiedział, że wy jako klub wszystko wiecie, natomiast jakby to kibicowi wytłumaczyć?
Wiemy, ale no przyjeżdża specjalna, profesjonalna firma, która dostarcza te bandy, montuje je, przeszkala naszych pracowników, gdy widzi, że oni są już przeszkoleni, jakby certyfikuje też sprawę obsługi tych band, no i jakby wtedy wszystko formalnie jest spełnione. Także znamy tę procedurę, nie inaczej było 7 lat temu, dotyczy to też innych klubów i po prostu musimy sobie z tym poradzić, bo gdybyśmy sobie nie poradzili, to byśmy nie wystartowali w rozgrywkach, no ale takiego scenariusza absolutnie nie przewiduję.
Banda to mała rzecz, można powiedzieć kolokwialnie. Ważniejsze zawsze dla klubu są kwestie związane z rozliczeniami, czy jesteśmy na czysto z urzędami skarbowymi, z ZUS-em i tak dalej. Tu rozumiem klub żużlowy.
Tak jest, wszystko jest czyściutko. W listopadzie, który zawsze powtarzam, jest w mojej ocenie chyba najtrudniejszym miesiącem w życiu klubu żużlowego, klubu ekstraligowego, bo po pierwsze jest okres transferowy, później jest audyt właśnie z Ekstraligi, a także audyt przez biegłego rewidenta, bo kluby żużlowe kończą rok obrachunkowy 31 października, więc dwa audyty. I już też przyszedł raport z firmy audytorskiej, jeżeli chodzi o rozliczenia z zawodnikami. Wszystko jest czyściutko, tak samo, jeżeli chodzi o ZUS, Urząd Skarbowy, podatki lokalne, czynsze dzierżawne. Więc tutaj klub, gdyby miał coś nie tak w tych kwestiach, o których powiedziałem, nie dostałby licencji lub w licencji warunkowej byłoby napisane, że należy, nie wiem, rozliczyć się z ZUS-em do 31 grudnia, bo przypomnę, że w zakresie rozliczeń z zawodnikami nie ma możliwości żadnych ugód i prolongat. Ale no, my nie mamy tego problemu, wszystko jest na czysto, także pragnę uspokoić kibiców i zachęcić do trzymania kciuków i nabywania karnetów na sezon 2020.
To, co żużlowcy bardzo często mówią, to, co zrobimy w listopadzie i w grudniu, ma swoje odzwierciedlenie w sezonie, podczas gdy będziemy się ścigać. Czy działacze mogą powiedzieć mniej więcej to samo, że to jest teraz dla was taka praca, która ewentualnie owoce będzie miała za kilka miesięcy?
Zdecydowanie tak, bo teraz właśnie grudzień, styczeń, luty, może do połowy marca, to jest okres, i to potwierdzą panu w każdym klubie żużlowym, spotkań ze sponsorami dotychczasowymi, nowymi, potencjalnymi, byłymi, i to jest jakby budowanie strony przychodowej i budżetu. No dzisiaj tutaj do pana redaktora przyjechałem po trzech spotkaniach w trzech różnych firmach wspólnie z prezesem Wojciechem Domagałą, więc no taki to czas, jazda po kolędzie, można powiedzieć dosłownie i w przenośni, no i odświeżanie czy przedłużanie dotychczasowych umów i szukanie potencjalnych nowych klientów. Nie dalej jak wczoraj też prezes wraz z pracownikami działu marketingu byli na spotkania w Warszawie, oczywiście bez jakichś tam wielkich na razie konkretów sondażowych, jeżeli chodzi o możliwości sponsorskie, ale no trzeba próbować, trzeba też wykraczać poza rynek zielonogórski i lokalny, bo czasy nie są łatwe i tak jak powiedziałem, każdy dzień czy tydzień to jest po kilkanaście spotkań, z których niektóre nie przynoszą żadnego efektu, niektóre przynoszą połowiczny, niektóre przynoszą dobry, no ale tak jest w życiu, tak jest w biznesie, więc odpowiadając na pytanie, co teraz robimy, no to właśnie tak to wygląda.
Czy na ten moment, czyli środek grudnia, wy jesteście w stanie przewidzieć albo mniej więcej oszacować, jaki budżet chcecie wykreować na sezon 2020, czy to jeszcze za szybko? Albo macie jakieś założenia, wobec których chcecie się trzymać?
Tak, no mamy założenia, no zawsze wyjdzie w pełni, no bo tylko możemy bazować na danych historycznych. Nikt nikomu nie zagwarantuje, jak w listopadzie czy w grudniu, jak potoczą się rozmowy w najbliższych kilku miesiącach, no ale od kilku sezonów budżet stabilnego, dobrego klubu żużlowego, ekstraligowego to jest 10 milionów złotych z pewnym hakiem, czyli na górkę.
Poniżej nie ma czego szukać.
Tak, czyli te 10-11 milionów to po prostu ten rząd wielkości, tak? Więc budując stronę przychodową rozmawia się o takich wartościach, no i robimy wszystko, żeby to się zapięło.
A jeśli chodzi o sprawy sportowe, jeszcze o to pana zapytam, czy coś już wiadomo konkretnego, gdzie zespół będzie szlifował formę, jakieś zgrupowanie? Chodzą różne słuchy, że zdaje się Hiszpania, gdzieś poza granicami, niekoniecznie góry.
No wie pan, no można i do Ameryki, do Australii pojechać, to wszędzie można, nie? Pytanie, dlaczego?
Znaczy, coś jest konkretnego?
Nie, nie ma nic konkretnego. Najważniejsze jest to, że zawodnicy zawodowcy, czyli Protasiewicz, Dudek, Lindbeck, Waculik, w sposób koordynowany przez klub i nadzorowany przygotowują się w znany sobie sposób i sprawdzony przede wszystkim od lat, bo to są profesjonaliści i oni najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Juniorzy mają cykl przygotowań 6-dniowy w skali tygodnia, opracowany przez trenera Radosława Walczaka, trenera zielonogórskich akrobatów, więc to się wszystko dzieje. A czy wyjedziemy na obóz, taki bym powiedział, gdzie się bardziej zbuduje integrację, atmosferę, bo to o to chodzi. Dzisiaj przez 5 dni w górach, czy 5 dni w Hiszpanii, czy 7 dni, nie zbuduje się żadnej formy wydolności, gibkości, szybkości i takich rzeczy. To zawsze obóz jest w okolicach połowy lutego i tam tylko jest podtrzymanie. Oczywiście jest to obóz sportowy, obóz z pełną aktywnością praktycznie przez cały dzień, bo to mogą być narty, mogą być rowery, narty biegowe, odnowa biologiczna, więc tam nikt nie jedzie absolutnie na wczasy. Ale to już nie jest kwestia budowy pewnych parametrów fizycznych zawodnika, tylko pobycie ze sobą, już takie jakby no...
Walor integracyjny.
Integracyjny, tak? I oczywiście podtrzymanie tego, co zawodnicy w sposób indywidualny wypracowali przez listopad, grudzień, styczeń, luty ze swoimi najczęściej indywidualnymi trenerami, czyli trenerami personalnymi.
Kamil Kawicki, Zielonogórski Klub Żużlowy, u nas na żywo w Radiu Zielona Góra w studiu. Dziękuję bardzo serdecznie za tą wizytę, no ale my pozostajemy oczywiście przy tematyce żużlowej. No bo Piotr Protasiewicz teraz u nas, który kilka dni temu wziął udział w turnieju charytatywnym, piłkarskim turnieju charytatywnym w Czerwieńsku. Jak to wszystko wyglądało oczami kapitana Falubazu?
Zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej uczyć się i się bawić z dużo lepszymi od siebie, dlatego czysta przyjemność.
Twoje umiejętności piłkarskie są znane, to są wysokie umiejętności. Przecież grasz na co dzień w lidze piłkarskiej.
Na poziomie żużlowców wygląda to przyzwoicie, ale tu są naprawdę osoby czy chłopacy, którzy całe życie grają i doświadczenie, technika i tak dalej. Ale ja mówię, lubię grać z dużo lepszymi od siebie i dlatego tutaj jestem. Są sytuacje, że dobrze, jeśli się można przyłączyć i można gdzieś tam tą cegiełkę tym potrzebującym najbardziej dołożyć i my mamy wsparcie kibiców w sezonie, także jeśli możemy gdzieś chociaż delikatnie wspomóc najbardziej potrzebujących, to z przyjemnością się do tego przykładamy. Cieszymy się, że klub jak najbardziej się do tego jakby przykłada.
Teraz w tym okresie przedświątecznym sporo właśnie macie pracy przy okazji takich akcji charytatywnych.
Czy pracy? No obowiązki są, ale to nie jest problem. Dla nas grudzień takim miesiącem jest od zawsze. Styczeń też, no ale już, ale w międzyczasie też ciężko pracujemy, to nie jest tak, że siedzimy w domu i idziemy na jakieś tam festyny, na spotkania, to wszystko jest między no dużą ilością treningów, no bo grudzień to już jest taki ostry reżim treningowy.
Ty przygotowujesz się nie tylko piłkarsko, ale też trenujesz w Jedi Boxing. Co jeszcze?
Oczywiście Ohio, więzienie snowy Ohio, baskecik, też sobie tam pogrywam i trenuję. Ja po prostu lubię czynnie się przygotować, różnych tam kolorytu bardziej sobie staram dołożyć. Od tego roku użyłem też treningi w przychodni sportowo-lekarskiej Olimp, też taka jedna jednostka ciężkiego treningu. No oczywiście Jedi Boxing od wielu, wielu lat, także nie nudzę się.
A jeśli chodzi o ten sprzęt żużlowy, czy też już coś się ruszyło w tej kwestii?
No, sprzęt jest zamówiony. Ekipa moja, mój team przygotowuje podwozia i to, co to się robi w tym okresie. Spokojnie, ale swoje robimy. Na marzec będziemy gotowi.
Dużo będzie tych nowych silników?
Same nowe.
Piotr Protasiewicz, kapitan Stemetu Falubazu Zielona Góra, o tym, co u niego słychać. No właśnie, jaki będzie ten nowy Falubaz w 2020 roku? No i przede wszystkim, jak można kilka ważnych, istotnych zmian regulaminowych ocenić? No, między innymi do rozmowy zaprosiliśmy naszego eksperta, a jest im dziennikarz Telewizji Polskiej Rafał Darzynkiewicz.
Rafał, zimowa pora, natomiast to nie jest tak, że nikt absolutnie się nie interesuje żużlem. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że są tacy i kibice, i działacze, a nawet sami żużlowcy, bo można to zaobserwować w mediach społecznościowych, że już by chcieli wyjechać, już by chcieli, żeby zawarczało. W związku z tym najpierw zapytam o temat, który właściwie rozpalił w dużej mierze społeczeństwo kilka tygodni temu, a mianowicie ogłoszenie terminarza Ekstraligi przed sezonem 2020. Chciałbym zadać pytanie takie banalne. Czy terminarz twoim zdaniem ma duże, bardzo duże znaczenie, czy jest to dorabianie ideologii pod konkretny wynik, który później albo zostanie zrealizowany, albo nie? Czy to ma znaczenie, że na przykład Falubas trafił najpierw na Rybnik, a później na Częstochowę?
Terminarz ma to do siebie, że wyliczamy, tak? Czy zaczynamy u siebie, z kim zaczynamy u siebie. Patrząc przez poprzednie sezony, ktoś mógłby powiedzieć, że no, gdyby pewnie Motor Lublin nie miał na początek sezonu poprzedniego zespołu z Grudziądza, tylko miał na przykład Unię Leszno, to zupełnie inaczej by to wyglądało i zupełnie inaczej mogłyby się potoczyć losy lubelskiego zespołu. Znowu z drugiej strony trochę dorabianie ideologii, bo jeśli drużyna jest przygotowana, jeśli startuje ten początek sezonu tak, jak powinien ten sezon wyglądać, to wydaje mi się, że siła zespołów, tak jak my ją oglądamy, liczymy na papierze, wyliczamy średnie porównanie poprzednich sezonów przygotowań, no to tutaj nie powinno być żadnego zaskoczenia, tak? No ale zawsze jest ten języczek uwagi, bo wiosna, bo sparingi, bo późna wiosna, bo ktoś wyjechał na tor, bo ktoś nie wyjechał na tor, bo Beniaminkowi to łatwiej, bo pełne trybuny, a ktoś jedzie i już od razu wie, że nie może tego meczu przegrać, no bo teoretycznie rzecz biorąc wszyscy najgroźniejsi rywale w walce o czołową czwórkę doliczają sobie dwa punkty z Beniaminkiem, to też to jest dodatkowa presja, początek sezonu, ale przynajmniej jest fajna zabawa. Mamy kalendarz, mamy terminarz, można sobie wyliczyć, ktoś może wyliczyć tak, że że nie wiem, że Falubas na przykład dopiero w piątej kolejce zdobywa pierwsze punkty z Gorzowem. Ale w drugą stronę można wyliczyć tak, że Falubas wygrywa w Rybniku, potem wygrywa u siebie z Częstochową, bo dlaczego nie? Choć z punktu widzenia minionego sezonu można powiedzieć, że nie, no Częstochowa przyjedzie, jeszcze wzmocniona, to wygra w Zielonej Górze. Ale zakładamy, że wygrywają z Rybnikiem, drużyna się konsoliduje, wygrywają z Częstochową, wygrywają u siebie z Grudziądzem i jadą do Wrocławia jako lider. Dlaczego nie wygrać we Wrocławiu? Przecież można wygrać we Wrocławiu. Z drugą stronę tak samo jest z Gorzowem. Przyjeżdża mistrz Polski, w zeszłym roku wygrali gorzowianie z mistrzem Polski, teraz są wzmocnieni, no to kto jest faworytem? No na pewno mistrz Polski, ale ktoś powie, no Gorzów może wygrać. No i gorzowianie wygrywają z Unią Leszno. Buduje zespół. Więc można sobie tak fajnie się bawić przez całą zimę. Naprawdę przez całą zimę. Wyliczać, przeliczać, doliczać. No teraz trzeba na przykład GKM-owi odliczyć Buczkowskiego, no bo nie wiadomo kiedy wróci do pełni treningów. Czy będzie przygotowany na 100% do nowego sezonu, czy jest to już jakieś tam osłabienie Grudziądza i jak ich traktować? Czy jako słabszy zespół, czy jako mocniejszy zespół?
Co ty w ogóle sądzisz na temat tego nowego, przeliftingowanego trochę Falubazu z Lindbeckiem, bez Pedersena? Różnie się określa w ogólnopolskich mediach siłę Falubazu. Niektórzy mówią, że to może być czarny koń, inni twierdzą, że to będzie zespół, który może się nawet z Rybnikiem bić o pozostanie w Ekstralidze. Na papierze, czysto teoretycznie, Falubas silny? Średni? Jaki?
A mnie się wydaje, że silny. Nawet silniejszy niż w poprzednim sezonie.
Przepraszam, nie ma nikiego Pedersena, jest Antonio Lindbeck ze średnią 1,5. Co to za zespół, panie redaktorze?
Ale jest Piotr Żyto. Taka jest moja odpowiedź. Ja uważam, że to jest plus 5 punktów w każdym domowym meczu dla Falubazu. Takie jest moje zdanie. Mega doświadczenie. W wielu miejscach pracował. Zna ten klub. Wydaje mi się, że nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek wpadkę i dla niego wpadkę w tym dobrym, żeby to nie było źle odebrane, ale nie może sobie pozwolić na to, żeby nie osiągnąć tutaj sukcesu, a tutaj sukcesem będzie na pewno czwórka i wydaje mi się, że Zielonogórzan stać na to. Poza tym druga strona jest taka, że Patryk Dudek raczej nie pojedzie już tak słabo jak w poprzednim sezonie. Jeśli ktoś uważa, że pojechał słabo, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę różnego rodzaju czynniki przedsezonowe, powrót po kontuzji, sprawy sprzętowe, zmiana tunera, to nie uważam, żeby był to tak do końca nieudany czy bardzo słaby sezon Patryka Dudka, choć ktoś pewnie zaraz mi pokaże liczby i powie, a proszę, tak? Czy Piotr Protasiewicz, bo wydaje mi się, że ci zawodnicy mogą pójść do góry. Równie dobrze Jensen może być Mikkelsenem, tak? Albo zdobyć jeszcze więcej punktów. Antonio Lindbeck sinusoidalnie wychodzi mi na dobre. Więc dla mnie jest to silny zespół i nie uważam, żeby to był jakiś kandydat do spadku.
Tutaj niektórzy upatrują siły w juniorach. W juniorach, którzy podobno okrzepli, w juniorach, którzy podobno powinni stanowić o sile z tego względu, że no, wielu młodzieżowców będzie od sezonu 2020 seniorami. Czy zielonogórski kibic Jan Kowalski ma prawo wierzyć, że Krakowiak, Pawliczak, Tonder to będzie taka formacja, która będzie zdobywać punkty nie tylko w tych juniorskich wyścigach?
No wydaje mi się, że były takie momenty, przebłyski, to co widzieliśmy już w poprzednim sezonie, że tak rzeczywiście może być i mam nadzieję, że tak będzie. To trzeba, jeśli nie trafia się na diament, który jest dość łatwo oszlifować, a trafiamy na gdzieś tam ukryty talent, to praca, jeszcze raz praca może zaowocować tym, że ten rozkwit nastąpi jeszcze przed 21 rokiem życia. Mam nadzieję, że tak w tym przypadku przynajmniej jednym, a może nawet dwóch będzie. A czasem jest tak, że no, trzeba będzie trochę poczekać dłużej. No bo popatrzmy, nie dalej jak wczoraj rozmawiałem na temat Jakuba Jamroga. Tak naprawdę w wieku 21 lat no był taki żużlowiec. Dzisiaj to jest zawodnik, który będzie nas reprezentował na arenie międzynarodowej i znając go, bo trochę go znam z różnych, czy to przez Krzyśka Cegielskiego, przez Tarnów, czy przez to, że sporo czasu spędziłem przy meczach pierwszej ligi żużlowej, to jest bardzo ambitny, pracowity człowiek i naprawdę gdzieś tam zawsze jest coś takiego, że jeśli ktoś jest ambitny i pracowity, a wydaje mi się, że tak jest właśnie w przypadku tych młodych zielonogórzan, że oni cały czas gdzieś tam mały krok, mały krok, mały krok, mały krok, to musi gdzieś zaowocować. Może to będzie w tym sezonie. Jeśli będzie w tym sezonie, to Palubas może być naprawdę wygranym tego sezonu.
Mhm. Chciałem się zapytać o dwie fundamentalne rzeczy, jeśli chodzi o jakość rozgrywek ekstraligowych. O pierwszą, która już wejdzie od nowego sezonu, a mianowicie o tabelę biegów. Zupełna rewolucja, bardzo duża rewolucja. Niektórzy mówią, wreszcie menadżerowie będą mogli pokazać, na co ich stać, komponując składy, ustawiając zespoły pod konkretnego rywala. Co sądzisz o tej fundamentalnej i rewolucyjnej wręcz zmianie? Dobry kierunek?
No to zawsze jest dobry kierunek, jeśli mamy jakiś upgrade, tak? Mamy upgrade, żeby było ciekawiej.
Mhm. No, może było ciekawie do tej pory.
No nie, no dobrze, no może. Oczywiście było ciekawie, dużo meczów było ciekawych, tu były takie, a nie inne rozwiązania, ale już każdy te możliwości znał. Teraz dostajemy nowe możliwości i wszyscy mają zabawę od nowa. Więc podejrzewam, że cały sezon będzie wyszukiwanie różnych nowych opcji, czy pod tym numerem, czy pod tym numerem, czy może tutaj zrobić zmianę, czy może w tę stronę układać. I w zależności od tego, jaki wynik będzie końcowy meczu, to będziemy uważać, że albo Piotr Żyto miał rację, albo Marek Cieślak miał rację, albo Stanisław Chomski miał rację, bo dlaczego nie? No, fajna zabawa będzie, tak mi się przynajmniej wydaje i sporo nocy i sporo dni będzie można rozmawiać na ten temat, czy tutaj była dobra koncepcja, czy dobrze ustawiony skład, czy dobrze ustawieni zawodnicy, czy prowadzącym parę, czy zewnętrznej, czy z wewnętrznej. No, wiele będzie zależało od tego, jaka jest specyfika toru, tak? No, powiedzmy sobie, mecz, jeden z ważniejszych meczów dla przebiegu sezonu dla drużyny zielonogórskiej w Lublinie był wygrany tym, jak był ustawiony zespół i gdzie startował Nicky Pedersen w pierwszych wyścigach. To było czwarte pole, które idealnie pasowało, bo zacienione, bo wilgotne, bo ktoś to rozczytał, ktoś podejrzewał, że tak może być. Oczywiście trochę zależy zawsze od szczęścia, bo mam pierwszy albo drugi, więc albo stawiam na to, albo stawiam na to. No, gdzieś tam trzeba to wszystko wyważyć i myślę, że dużo będzie ciekawego, a tu jeszcze doda ciekawości, no tym kibicom, którzy się tym pasjonują, bo wielu jest takich pasjonatów, którzy sobie to układają, rozrysowują, rozpisują. Ja już dzisiaj słyszę dużo kłótni, a dlaczego ten powinien jechać tak, a ten powinien jechać tak, a to jest dobre, a to jest złe. Zobaczymy, no dlaczego, no ktoś kiedyś powiedział, że jeżdżenie meczów ligowych w piątek jest złe. Znam takich, którzy twierdzą, że to jest najlepszy sposób na spędzenie weekendu. Mecz o 18 w piątek, a potem cały weekend przed nami jeszcze.
A co zrobić, jak wejdzie, nie od tego, ale chodzą słuchy, że ma wejść KSM, aby wyrównać poziom rozgrywek ekstraligowych. Z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, to ty jesteś chyba przeciwnikiem, i to chyba dużym przeciwnikiem tego, aby wprowadzać takie sztuczne uregulowania sportowej wartości zespołu. Zło? Zło konieczne? A może nie zło?
No różne są pomysły. Ja ciągle zawsze będę jednak powtarzał przeciwko kalkulowanej średniej meczowej. Jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, bo to jest takie trochę sztuczne wkładanie w ramy drużyn, które no, nie prowadzi do niczego dobrego, bo potem mamy te, a to zbijanie średnio, a to ktoś mówi, że będziemy liczyć z 5 lat, a to być może ktoś miał kontuzję, więc ten jest bardziej wartościowy, ten pasuje do koncepcji, ten nie pasuje do koncepcji. Wydaje mi się, że dużo argumentów jest takich, które są przeciwko temu, tak? Bo będziemy musieli, nie wiem, będzie trzeba rotować trochę tymi zawodnikami, szukać. Pamiętajmy o tym, że chyba raczej już do tego się przyzwyczailiśmy, się z tym pogodziliśmy, że jednak kochamy tych lokalnych matadorów, tak? A jeśli będziemy musieli zatrudnić żużlowca, który będzie miał niższą średnią, ale nie wiem, no zakładamy, no będzie pasowało do koncepcji drużyny, że nie wiem, że zawodnik X z Zielonej Góry będzie pasował do Gorzowa, tak? No i co, on pójdzie do Gorzowa i tam co będzie? No takim piątym kołem u wozu, no oczywiście, no, nie ma jakichś tam problemów z tym, ale będzie akurat pasował, no i będzie jeździł w Gorzowie, a nie będzie jeździł w Zielonej Górze, a w Zielonej Górze będzie jeździł ktoś z Leszna, tak, no nie wiem, czy to jest to, tak poszedł akurat w tę stronę argumentacji. Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy sposób, liczbowo bym tego raczej nie ograniczał, raczej jestem zwolennikiem tego i wiele klubów chyba idzie tą drogą. wybudować to jak Unia Leszno, no. Zbieramy zawodników, szkolimy zawodników, staramy się wybudować drużynę tylko i wyłącznie z naszych zawodników, a jeśli nie tylko z Polaków, to niech to będą, nie wiem, Australijczycy, którzy u nas terminują przez wiele lat. Że mamy drugą drużynę, bo Unię Koleja Żrawicz, no to tak jakby Unia 2, gdzie się objeżdżają zawodnicy, gdzie można ich zobaczyć, blisko to jest, no wiem, że gdzieś tam, przynajmniej tyle co ze słyszenia, bo nie wgłębiałem się w temat, próbował zielonogórski klub pójść tym tropem, gdzieś tam spoglądając w kierunku Piły, więc no być może to jest ta droga i dlaczego mielibyśmy nie szkolić tych zawodników, nie budować, nie wiem, drugich zespołów, gdzieś tam komuś nie pomagać w ten sposób, a budować naprawdę najwyższy poziom. Druga strona jest taka, że no jeśli mówimy o najlepszej lidze świata, to chcemy, żeby jeździli tam najlepsi zawodnicy świata, a takie liczbowe, jak będziemy to ograniczać, to ktoś nie będzie mógł pojechać, a przypominam o takim jednym ograniczeniu i to pewnie dlatego będę strasznie trzymał kciuki za Piotrka Protasiewicza, że jeden z przepisów kiedyś odebrał mu starty w Grand Prix. Właśnie takich przepisów, że ktoś gdzieś sobie wziął na papierze, napisał, że może być tylko dwóch z Grand Prix. No i ten Piotrek, który awansował do tego Grand Prix, zrezygnował z tego Grand Prix, prawda? No nie róbmy takich rzeczy. To jest sztuczne rzeczy, nie pomagają sportowi.
Na bazie tej wiedzy, którą mamy a propos składów drużyn, jakiego ty się sezonu spodziewasz w 2020 roku? Czy ta liga będzie ciekawsza, jeszcze ciekawsza? Czy znowu będzie dominacja Unii Leszno? Czy będzie jeszcze ciekawiej niż w ubiegłym roku, jak sądzisz?
Powiedziałem dyrektorowi i prezesowi Unii Leszno, że znowu zdobędę Mistrzostwo Polski i tu będę cały czas stał przy swoim stanowisku. Unia jest dla mnie zdecydowanym faworytem, bo to, że odszedł Smektała, no okej, w porządku, jest Kubera, oni znowu wyciągną jakiegoś takiego juniora, który tam skoczy i będzie sobie jeździł, poza tym mają skład naprawdę kapitalny, tam każdy może pojechać. Oczywiście to jest tylko sport, to jest tylko żużel, tak, ale dla mnie fascynujące będzie to, że będzie ta ciągła pogoń za Unią Leszno, i to tylko i wyłącznie rozwija pozostałych, bo to będzie ciągłe szukanie kto, gdzie, jak dogonić tę Unię Leszną, że będzie spinka, bij mistrza, trzykrotny mistrz, no to jeszcze bardziej, no to walczmy, no i gdzieś tam ten poziom będzie musiał iść do góry, gdzieś tam będzie poszukiwanie tego, dlatego mówię, no faworytem dla mnie jest Unia Leszno, ale wcale nie uważam, że to, że tym dominatorem tej ligi jest Unia Leszno, to jest złe. Fajnie jest gonić do kogoś, tak? I to tylko i wyłącznie rozwija następnych, bo raczej nie widzę po tym, jak zostały zbudowane składy i kto co robił. Tego, że wszyscy, no dobra, no to Leszno jest takie mocne, no to my tu bijemy się o wicemistrzostwo. Nie. Widać, że każdy chce być lepszy z sezonu na sezon. Problem jest tylko i wyłącznie w tym, co będzie później, jeśli znowu ktoś będzie miał awansować, a pewnie ktoś awansuje, prawda? I jak zbudować tego kogoś następnego i to będzie pewnie przypadek Torunia, choć znam takich, którzy twierdzą, że będzie trochę inaczej i Toruń nie poradzi sobie na torach pierwszoligowych, bo gdzieś tam jakieś zaskoczenia będą. Obojętnie kto to będzie miał znowu duży problem z tym, żeby zbudować skład, tak? No bo gdzieś tam z kogoś będzie trzeba wybierać, jeśli będzie w ogóle z kogo wybierać.
Rafał Darzynkiewicz, dziennikarz Telewizji Polskiej, naszym ekspertem w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Kolejny, jak zwykle, za tydzień o stałej porze. Maciej Noskowicz, kłaniam się, do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.